Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchacie EduGadek?
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób
zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł
dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
EduGadki.
EduGadki.
Dygresja edukacyjna.
Cześć Marcin.
Hello.
Jak żyjesz?
No, żyję, tak jak wszyscy.
Ale głos masz lepszy. Głos masz już lepszy.
Tak, lekko wyleczyłem, ale dalej czuję jakieś takie pochrapiowanie.
No to dobrze. To znaczy, że idzie ku lepszemu. My też idziemy niedługo do szkoły. To znaczy, rząd wczoraj, kiedy nagrywamy wczoraj, ogłosił, że w czerwcu pojawimy się w szkole. Jeszcze nie wiemy jak, ale wiemy, że na egzaminach. Ja się z tego powodu trochę cieszę, że te egzaminy się odbędą. Kompletnie nie wiadomo, co będzie z innymi uczniami, ale egzaminy, jeżeli tylko uznamy, że bezpiecznie je przeprowadzimy, to chyba lepiej, żeby były, niż żeby trzymać te dzieciaki w niepewności.
Ale ty serio wierzysz, że one się odbędą? No nie ma takiej możliwości. Przepraszam bardzo, ale dla mnie to jest podanie terminu od nie powiem czego.
Aha.
Dlatego, że...
Powiedzmy z dupy strony.
Tak, dlatego, że to jest jakby z pełną świadomością tego, że egzamin się nie odbędzie, podanie terminu po to, żeby go później przełożyć, usprawiedliwiając tym, że nie ma warunków, dlatego, że nie ma takiej możliwości, żeby za miesiąc czy półtorej miesiąca wpuścić do jednej klasy 20 osób i żeby to było w porządku. Jesteś, uczysz historii, więc ja przypominam o haśle, że a jak to jest? Przyszłość jest teraz tylko nierównomiernie rozłożona. Popatrzmy na to, jak wygląda edukacja w Chinach, w Wuhan na przykład. Czy oni w tym momencie 4,5 miesiąca po rozpoczęciu epidemii wpuszczają do sal tyle osób? To przecież jest do sprawdzenia. To my nie żyjemy w próżni. To nie jest pierwszy raz w historii, kiedy taka rzecz się wydarzyła. Mamy możliwość porównywania się. Więc no ja jestem trochę zdegustowany tym, że nie usłuchano tych postulatów na przykład Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, gdzie można było spokojnie jednak zrezygnować z egzaminów ósmoklasisty przerzucić wtedy całe siły na ewentualne spróbowanie pociągnięcia egzaminu maturalnego, gdzie tych maturzystów można było rozłożyć na przykład po wszystkich szkołach w danym mieście, nie tylko po liceach, ale też po podstawówkach. Wtedy ci nauczyciele podstawówek by na przykład mogli z dziesiątką takich osób ewentualnie próbować w jakiejś dużej sali siedzieć. Natomiast w tym momencie to jest to...
No dobrze, no nie, okej. Okay. Znaczy ja trochę inaczej to odbieram. Znaczy ja odbieram to na zasadzie, mam maturzystę w domu. I ja myślę o tym z maturą. Ja się absolutnie z tą zgadzam, że jeżeli to nie będzie możliwe, to tego nie należy robić. Natomiast ja się cieszę z tym, że coś wiadomo. Znaczy, ty uważasz, że nie wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie
zasłona
taki
dymna.
Pic na wodę fotomontaż.
Tak. Tak.
No to zobaczymy. Ja myślę, że nie to, że ja tam jakoś za, ale Wolę tak, niż żeby nic nie było wiadomo.
A to znaczy... to jest oczywiście, że to jest kolejny etap, powiedzmy, do przodu, no ale...
Nic ja mnie tak nie wkurzało, jak to, że powiedziano nam, że wrócimy za 2 tygodnie do szkoły, kiedy po prostu wiadomo było, że nie wrócimy. To jest dokładnie tak, jakbyśmy zapowiedzieli, że za 2 tygodnie spadnie już na pewno śnieg. No, tak. No nie spadnie. No.
Znaczy ja bym chciał, żeby na przykład był jakiś głos od góry, który by powiedział o tych uczniach, którzy nie uczestniczą w zajęciach, którzy gdzieś wypadli z systemu, który by powiedział o tym, że będą problemy później, nawet gdybyśmy wrócili we wrześniu, z tym równomiernością realizacji podstawy programowej przez uczniów w danej klasie. To są rzeczy, które w ogóle nie są adresowane w tym momencie i zajmujemy się znowu tymi egzaminami, bo oczywiście one są ważne, ale umówmy się, że to są 2 roczniki, natomiast 6 razy więcej uczniów też trochę nie wie, na czym stoi i tym się nie, w ogóle nie zajmujemy.
Znaczy ja myślę, że powinniśmy w ogóle o tym sobie trochę kiedyś porozmawiać, o tym efekcie, który się zdarzy na pewno po tym wszystkim, jeżeli jakieś po tym wszystkim będzie, bo to tak jak wszyscy mówimy, nie wrócimy do tego, co nazywamy normalnością, więc musimy się zastanowić i my przynajmniej, tacy zwykli nauczyciele frontowi, musimy się przygotować do tego, co się stanie, jak ci uczniowie zaczną do nas wracać. To jest temat przyszłości na razie jeszcze tutaj u nas w Edugatkach, natomiast my zacznijmy powoli zapowiadać naszą rozmowę. Dzisiaj zapraszamy Państwa do spotkania z Krzysztofem Jaworskim, który przeprowadzał z nami rozmowę mając czerwony nos na sobie, taki klaunowski.
Tak, no to ruszamy w takim razie z Krzysiem, on się nam
przedstawi. A nie przedstawisz Krzysia trochę? Tak?
Tak. No to dobra, ja Krzysia znam już od dobrych paru lat, dlatego że wspólnie uczestniczyliśmy w programie Mistrzowie Kodowania. On był wtedy nauczycielem w szkole specjalnej i opowiadał na konferencjach o tym, jak pracuje z uczniami z edukacji, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i co dzieje się z nimi, kiedy zaczynają programować, i dla mnie było to niesamowite. Od tego czasu nasze ścieżki trochę się rozeszły, o tyle, że ja jestem dalej w szkole, on już zaczął też swoją działalność właśnie w NGO-sie, jednym, drugim później, ale dalej jest mocno związany z oświatą i dalej robi niesamowite rzeczy i o tym nam dzisiaj opowie.
Dobrze, to zacznijmy. Krzysztof Jaworski, przedstawiamy go mocniej w opisie do tego odcinka, a teraz zapraszamy na rozmowę.
Powiedz nam na początku, kim jesteś, tak, bo wiemy o tym, że twoja droga zawodowa jest dosyć ciekawa, zawiła, a według Marcina wręcz fascynująca, więc czy mógłbyś nam to tak szybciutko opowiedzieć. Skąd jesteś zawodowo i gdzie jesteś zawodowo teraz?
Jasne, więc Krzysztof Jaworski, tak w sercu to jestem pedagogiem specjalnym, bo tak też zaczęła się moja przygoda z edukacją, ze społecznością nauczycieli i z uczniami. Wszystko właściwie zaczęło się w kolegium nauczycielskim, takim nieodżałowanym, świetnym miejscu, w którym wyniosłem, z którego wyszedłem już z pewnym warsztatem pracy, zaczynkiem, z którym mogłem sobie pracować. Kolegium nauczycielskie też zacząłem późno, bo wcześniej były różne tam podchody, politechnika, wiecie, studia humanistyczne, ale w końcu gdzieś dotknąłem tego tematu pedagogiki specjalnej i to okazało się bliskie.
Czyli szukałeś siebie, tak?
Tak, tak, można tak powiedzieć. No i trafiłem do kolegium, w tym czasie zostałem też asystentem w szkole specjalnej, więc w czasie studiowania w kolegium już szkoła specjalna stała się trochę takim moim domem i tam też miałem taką szkołę zawodu. No i później oczywiście kolegium kończy się licencjatem, więc był pomysł, dobra, zrobimy magisterkę, więc jak była magisterka, to jej towarzyszyło już w Szczecinie, bo kolegium było w Gliwicach, a magisterka w Szczecinie, to też są takie ciekawostki geograficzne. I tutaj magisterka i trafiłem do szkoły podstawowej w Szczecinie 41, gdzie byłem nauczycielem wspomagającym, czyli pedagogiem specjalnym, który wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami i też nauczycielem zajęć komputerowych, bo miałem to szczęście, że w tym kolegium, w którym się uczyłem, oprócz tego, że studiowałem pedagogikę specjalną, oligofreno, czyli pracę z uczniami z upośledzeniem umysłowym, to też robiłem taki kierunek jak informatyka w kształceniu specjalnym. Jak już byłem w tej szkole 41 w Szczecinie i tam sobie robiłem tą magisterkę, to wtedy pojawiła się też cyfrowa szkoła. Tam w tej cyfrowej szkole zostałem trenerem i tam poznałem Iwonę Brzuską-Złotnicką, jeszcze nie wiedząc, jaki to kamień milowy też będzie w moim życiu. I później przez nią jak gdyby zostałem zaproszony jako jeden z 32 nauczycieli do pilotażu mistrzów kodowania. I myślę, że to tak w skrócie taka opowieść, miejsce, w którym jestem dzisiaj, to jest miejsce związane z cyfrowym dialogiem, czyli ze stowarzyszeniem, które zostało zbudowane na bazie społeczności mistrzów kodowania, wszystkich tych trenerów, niesamowitej grupy, niesamowitej energii, z którą ta moja droga już trwa chyba od 2013 roku. Uczymy się wspólnie od siebie, ma to dużą wartość i na pewno to, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli Kindloteka jest takim kolejnym etapem tej naszej ścieżki, tej naszej drogi, mojego się uczenia i dzielenia się wspólnie w takiej społeczności, tym co dobre, uczenia się nowych rzeczy.
No właśnie, bo parę razy surfując po Facebooku przewinęło mi się właśnie ta zapowiedź Kindloteki. Widzę, że biorą w tym udział fantastyczni nauczyciele, między innymi jedna z naszych rozmówczyń poprzednich, czyli Joasia Apanasewicz. Opowiedz, co to w ogóle jest ta Kindloteka i co wy tam robicie? I rozumiem, że jest to związane właśnie teraz z tą czasem zamknięcia szkół i przejściem w tryb online'owy, tak?
Tak, specyfika tego projektu zmieniła się w momencie, kiedy mamy do czynienia z pandemią i tym, że zaczęła się edukacja zdalna. W tym projekcie postanowiono tworzyć punkty. Punkty przy bibliotekach, przy szkołach, przy różnych instytucjach typu ośrodki kultury, w których prowadzone są warsztaty. Warsztaty właśnie mające taki otwarty charakter, w którym zarówno dzieciaki, jak i seniorzy, różne grupy, rodzice mogą przychodzić i mogą brać udział w odkrywaniu tego, czym jest fajna edukacja. W jaki sposób w dzisiejszym świecie, korzystając z tego, że mamy dostęp do nowych technologii, ale też mamy możliwość stworzenia przestrzeni, w której się spotykamy, przestrzeni, w której możemy budować relacje, w której możemy odkrywać nowe rzeczy, w której możemy zadawać pytania, wątpić i poszukiwać odpowiedzi. I tak była na tej bazie budowana była Kindloteka.
No tak, ale teraz rozumiem, wszystkie pufy niestety muszą odpocząć. Kindloteka każdemu pewnie kojarzy się z Kindlem. Jestem jednym z jego użytkowników. To teraz wytłumacz mi proszę, Krzysztofie, jak to się wszystko praktycznie dzieje. To znaczy, co ja albo moje dziecko może, jak może z tego skorzystać?
Jasne, to teraz mamy już świat online'owy, czyli nasze działania, czyli nasze pufy zostały przeniesione do internetu. Na czym to polega? Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 i o godzinie 11.30 mamy 45-minutowe spotkania, warsztaty, webinary, na których jest prowadzący i spotykamy, i te webinary są adresowane do dzieciaków. Było to, jak gdyby, myślę, że ważne jest też powiedzieć, jak to się zaczęło.
Ale to trzeba mieć Kindla, żeby z niego korzystać?
Nie, jasne, pewno. Ponieważ w tym trybie online'owym mamy taki moduł o 10, który jest modułem lektury i który w nas dojrzał. To nie było tak, że kiedy wystartowaliśmy, to od razu ten moduł istniał, bo ten początek był taki, że troszeczkę, pomimo tego, nawet jak nie wiem, jak bardzo jesteśmy odporni na stres, to poczuliśmy, że sytuacja się zmienia, że jest poważna. I dostaliśmy informację, to zróbmy coś, zróbmy webinary, więc każdy z nas zaczął w zespole, który mamy, w zespole trenerów, zaczął poszukiwać takich tematów, w których się dobrze czuję, czyli na przykład ja gdzieś kodowania nowych technologii i w tym temacie spotkać się z dziećmi. Mój pierwszy webinar to był webinar dotyczący kolorów, czyli stwierdziłem, ok, zróbmy coś bardzo prostego, coś, co będzie otwarte, coś, co będzie też radosne, co będzie związane też z emocjami, bo gdzieś tak poczułem, że mamy taki moment, w którym zagospodarowanie tego obszaru związanego z emocjami jest bardzo ważne. Więc to była pierwsza myśl. I naprawdę godzinę przed webinarem wpadłem na pomysł, to ja się przebiorę. Pomarańczowa bluza, czerwone spodnie, bo wiecie, żeby nie robić w dresowych spodniach, bo nóż właśnie nam sprzęt przestanie działać i będzie trzeba stać, więc trzeba być ubranym odpowiednio. Czapka niebieska, do tego nagle czerwony nos, nos klauna, żeby gdzieś mieć taki moment, w którym pomyślałem, okej, zrobimy coś śmiesznego, radosnego, po to, żeby też rozładować tą sytuację, która pewno w głowach, i wiemy to, w głowach dzieciaków też, też była przeżywana w ich sercach. Mieliśmy takie zastanowienie, pomimo tego, że wcześniej prowadziliśmy spotkania online'owe, webinary, jak to będzie. Do tej pory robiliśmy to tylko i wyłącznie z dorosłymi. I to pierwsze zderzenie i spotkanie się z dziećmi było dla nas niesamowicie zaskakujące. Bo wiecie, jak one szybko piszą na klawiaturze? Naprawdę. I jak zadajesz jakieś pytanie, to zanim je skończysz, tam już, jeżeli masz 300 dzieci na webinarze, to tam już masz, wiesz, dziesiątki odpowiedzi. I okazało się, okej, oni wchodzą w dialog, oni szukają też relacji na takiej zasadzie, a skąd jesteś? A jestem z Rudy Śląskiej, jestem z Katowic. Więc okazuje się, że ten świat online to nie jest coś takiego totalnie obcego, co jest zimne, wykalkulowane, zero-jedynkowe, tylko w tej chwili jest to takie narzędzie, w którym możemy budować te relacje i możemy też dawać szansę, żeby na te emocje, ta potrzeba bliskości, kontaktu z innymi była realizowana i to nam się bardzo otwarło. I teraz już przechodzę do tych książek.
A jeszcze tylko powiedz, skąd te dzieci bierzecie?
Okej, no to zapraszamy. Mamy swój fanpage, mamy też całą swoją siatkę trenerską. Mamy też oczywiście nasze punkty kindloteczne, czyli ci bibliotekarze, nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie, też zapraszają swoje dzieci i siłą też nauczycieli, którzy biorą udział w różnych projektach realizowanych przez Cyfrowy Dialog. Więc...
A jaki jest wiek tych dzieci? Przepraszam, bo ja tak sobie cię tutaj podglądam. Bo...
Te webinary są od pierwszej klasy do trzeciej. I w pewnym momencie, jak zobaczyliśmy, że to będzie trwało dłużej, że to nie jest tak, że wystarczy, że wyskoczymy tylko z tych rzeczy, które mamy gdzieś blisko dostępnych dla nas, naszych światów, tylko jeśli chcemy robić to dłużej, to musimy pomyśleć właśnie o jakimś procesie, o tym, żeby to była jakaś przygoda, żeby te rzeczy, które robimy, łączyły się, żeby troszkę też zaskakiwały. I pojawił się pomysł, że mamy o godzinie 10 zapraszamy do świata lektur, w których różne książki, na przykład o skarpetkach, które ja bardzo lubię, które gdzieś tam giną w pralce, uciekają. I jako prowadzący, dziewczyny akurat prowadzą ten cykl, one dzielą się tą lekturą z dzieciakami, to znaczy czytają jej fragmenty, a wokół tych fragmentów rozwijane są różne treści edukacyjne związane z matematyką, z emocjami, z ortografią, jakieś łamigłówki, ale też takie wiercenie trochę dziury w całym pytaniami. Czyli w ogóle mieliśmy taką sytuację, kiedy o tym rozmawialiśmy i przygotowywaliśmy to, to zastanawialiśmy się, wiecie, czytanie teraz nie jest modne, zaproponujemy dzieciakom książki, że będziemy czytać. A nagle się okazało, że tak, że ten cykl ma nawet większe wzięcie niż ten cykl steamowy, pomimo mojej pomarańczowej, mojej pomarańczowej bluzy. A znowu cykl steamowy też się stał takim miejscem, w którym odkrywamy sobie na przykład to, co mnie bardzo zaskoczyło. Mówię, dobra, wejdźmy w liczby binarne. I okazało się, że dzieciaki to załapały w takiej formule właśnie z czatem, z udostępnieniem ekranu.
W edukacji wczesnoszkolnej cały czas mówisz?
Tak, edukacja wczesnoszkolna to nic.
Wow.
Ciebie teraz zaskoczę, pewnie też i zdziwię, Jacka też być może. Bramki logiczne. And, or... I not. I nagle się okazuje, że one rozumieją, że jeżeli mamy 1 i 1, to jest prawda, a jeżeli mamy 0 i 1, to nie jest prawda, bo jak mamy i, to musi być 1 i 1, nie? I one to łapią, oczywiście wychodzimy sobie w tym od konkretu, czyli jeszcze prawdą jest to, że mam pomarańczową bluzę i niebieską czapkę, to jest prawda, bo tu mamy i gdzieś stopniowo, oczywiście metodycznie układamy sobie to dalej. Mamy też majsterkowanie. Mariola, Panaski są takimi osobami, które po prostu zapraszają i na naszym harmonogramie, jak mamy spotkania, to jest napisane, o co prosimy, żeby było przygotowane. Jak są takie webinary, to wtedy dobrze mieć jakąś rolkę papieru, nie wiem, taśmę klejącą, jakiś ołówek. I z tych właśnie rzeczy w takim duchu, czy makerskim, czy design thinking, jest zabawa i te dzieciaki przed ekranami też tworzą na przykład wyrzutnie, a potem dostajemy takie zwrotki. Czasami na Padlecie też prosimy o to, żeby nam z nami się podzielili, że rodzina stworzyła wyrzutnie, nie?
Słuchajcie, przepraszam was, ale ja mam, bo powoli będziemy zbliżali się do końca niestety. To są krótkie, ale treściwe rozmowy. Natomiast ja mam pytanie do ciebie, Krzysztofie, o to, żeby tak jakoś klamrą zamknąć to, co mówiłeś o sobie na początku i o tej Kindlotece. Powiedz mi, czy ty cały czas używając tych nowoczesnych technologii, mam tu oczywiście na myśli czerwony nos, czy to jest tak, że wykorzystujesz cały czas te swoje umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, czy w ogóle te spotkania, które teraz organizujecie, w ogóle mają jakieś, gdzieś to wkładasz w to, by również i one mogły to w jakiś sposób w tym uczestniczyć?
Tak, są takie momenty. Pamiętam i to z tego kolegium wyniosłem, w którym się uczyłem, że metodyka edukacji specjalnej jest bardzo bliska metodyce edukacji przedszkolnej. A według Michela Resnika, no po prostu też naszego mistrza, dla niego najważniejszym etapem edukacji jest edukacja przedszkolna.
A kto to jest Mitchell Resnik? Jeszcze tak powiedz naszym słuchaczom.
Mitchell Resnik, no to jest twórca Scratcha, niesamowity człowiek, który nie tylko zaraża ideą, ale też potrafi tą ideę otwartej, mądrej, przedszkolnej edukacji wdrażać na przykład w MIT, czyli jednej z najlepszych uczelni technologicznych na świecie. Oni naprawdę w tych swoich gabinetach bawią się jak w przedszkolu, ale to pewnie jest temat na inne spotkanie. I w związku z tym, jak najbardziej, ten duch, myślę, przedszkola, on też nie tylko mi, ale całemu naszemu zespołowi towarzyszy. I w czasie webinarów wiadomo, że te aktywności, które proponujemy, one są stopniowane, czyli czasami są dzieci, które spokojnie bramki logiczne tutaj i pewnie mogłyby pójść jeszcze dalej, ale są też dzieci, które potrzebują coś się spokojniejszego, mniejszego, czasami też jakieś elementy nawet takiej uważności, mindfulness, też mamy takie webinary, czy człowiek też gdzieś jakieś takie elementy przenosi.
No właśnie, zadam ci takie trudne pytanie, przerwę ci i zadam ci takie trudne pytanie właśnie a propos tego, że różne dzieci z tego skorzystać. Bo mam takie wrażenie, że tak, wy oferujecie fajną rzecz do 1-3, Tarnowska Akademia Nauki ma ten moduł, gdzie jest szkoła podstawowa 4-8. Dzisiaj ruszyły korki TV z zajęciami dla licealistów, ale mam wrażenie, że w tym takim zachwycie tymi rzeczami, które jesteśmy w stanie zrobić z tymi dziećmi. Ja mam na przykład taki problem, że zaczynam zauważać, że w zajęciach Tarnowskiej Akademii Nauki zaczynają brać udział uczniowie, którzy się powtarzają z tymi, którzy właśnie, oni już biorą udział od miesiąca, ale to dalej są ci sami uczniowie, a jest ogromna rzesza i oni płyną, oni lecą teraz, mają skrzydła i się rozwijają. Często to jest tak, że oni mają rodziców, którzy są świadomi tego, że im jest to potrzebne do życia bardziej może nawet niż zrealizowanie jakichś tam zajęć z matematyki, tylko że się rozwijają. A co, mam wrażenie, że rośnie nam przepaść cyfrowa pomiędzy tymi dziećmi, które siedzą w domu i się nie rozwijają, bo nie mogą, bo nie mają dostępu do komputera, bo mają w domu sytuację taką, że jest jeden komputer, a czwórka dzieci. I co byś tutaj zrobił? Bo mnie to strasznie wypala, że mam świadomość tego, że świetne dzieciaki ze mną działają, ale tam gdzieś są te dzieciaki, które po prostu za parę miesięcy, jak to wróci wszystko do jakiejś normalności, będą miały ogromne tyły, że tak powiem. Co tu zrobić? Bo ja jestem rozdarty.
Myślę, że to, co możemy zrobić, wiele i niewiele, to dzielić się tymi dobrymi rzeczami, które są i zapraszać kolejnych. Myślę, że tutaj taką bramą też do tego, tą bramą, która umożliwi zaproszenie dzieci, są nauczyciele. Wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że nawet tutaj w Szczecinie, jak mam kontakt ze swoimi nauczycielami, z którymi współpracuję, że to nie jest tak, że w domach jest jeden na jeden. To nie wiem jak często, ale zdarza się. I wtedy nie ma problemu, jeżeli dzieciaki wspólnie oglądają, to się też zdarza. Jako rodzeństwo taki webinar, czy jak jest nagranie, to z tego skorzystają. Więc tutaj droga upowszechnienia i też myślę sobie, że wiesz, że to jest czasami jak rozmawia się z nauczycielami, to jak zwykle jest kwestia tej podstawy programowej i czy ja będę realizować podstawę programową. Jak my sobie rozmawiamy w zespole, to mówimy, że my myślę, że przebijamy sufit podstawy programowej tym, co robimy w tego typu przedsięwzięciach. I tutaj jak najbardziej komunikat jest taki, że słuchajcie, nauczyciele, zaproście swoje dzieci na takie zajęcia, bądźcie z nimi. Mamy na przykład nauczycielkę z Katowic, o której pamiętam, bo ona jest najczęściej, ona jest w ogóle z całą klasą przychodzi do nas. Czasami się zdarza, że nauczyciele w tym trybie takiej formalnej edukacji, planu lekcji, zmieniają ten plan lekcji, bo dzieci chcą być u nas i chcą jak gdyby ci nauczyciele umożliwić to dzieciakom. Więc jak gdyby bramą do tego na pewno są nauczyciele, którzy mają znowu kontakt z rodzicami. Też często pewnie słyszycie te głosy, że tutaj nauczyciele też często mówią, nie chcemy już obciążać rodziców. Więc to też jest taki moment, w którym o 10 czy 11.45 można zgromadzić dzieci przed ekranami. No, było nie było i one mogą zostać przez nas zaopiekowane i możemy je zaangażować w to. Więc to jedynie szerowanie tego.
Od ekranów nie uciekniemy, ale ja się bardzo cieszę, Marcin, twojego pytania i się bardzo cieszę, Krzysztof, z twojej odpowiedzi, że to nauczyciele. Ja powiedziałbym, że to nawet wyżej, bo to dyrektorzy też powinni w to wejść. Jako tak zwany dyrektor już poczyniłem pierwszą rzecz. Zrobiłem Ctrl-C i wstawiłem do naszego firmowego czatu naszym koleżankom, które uczą w klasach 1-3 i powiedziałem, przyjrzyjcie się, to może być fajne, więc już się Krzysztofa słucham i zobaczymy, może nawet będziemy przestawiać trochę plan, żeby dzieciaki mogły faktycznie w tym uczestniczyć, bo ja przejrzałem sobie kilka takich tutaj tematów i to wygląda super. Dobrze, Krzysztofie.
Wiesz, ale Jacek, ja ci tylko jeszcze jedną rzecz powiem, no że Krzysiek mówił rzecz o tym, że właśnie nauczyciele, żeby przyciągali tych uczniów i oni są tą bramą dla uczniów, ale na przykład u mnie też jest nauczycielka z Lubania, która pani Monika z całą klasą przyszła, ale mam wrażenie, że pozostali nauczyciele mówią sobie, kurczę, nie, ja mam teraz zajęcia polskiego i muszę zrealizować tą podstawę programową, jak wyślę uczniów albo pójdę z uczniami na przykład na zajęcia takie i takie, to ja nie zrealizuję tego swojego i kończy się tak, że no ile klas mamy w Polsce, a jest jedna pani Monika przychodzi do TAN-u, jedna pani przychodzi do Kindloteki, tak? Co zrobić z tymi nauczycielami?
Ja trochę rozumiem jednych i drugich, to znaczy to jest tak, że no ja też muszę jako nauczyciel historii pewne rzeczy zrealizować i chcę zrealizować i wiesz, ja też się tym bawię, to znaczy to nie jest tak, że ja to robię za karę. I to jest duży temat moim zdaniem. No zobaczymy. Otwieramy ten temat, nie kończmy go teraz, bo szkoda ważnymi tematami kończyć. Może zrobimy sobie na ten temat jeszcze jakiś oddzielny. Marcin, ty lubisz robić live na YouTubie, może zaprosimy Krzysztofa, jeszcze sobie o tym pogadamy, bo to jest temat,
świetny pomysł,
moim zdaniem bardzo ważny. Ja już będę, moi drodzy panowie, koledzy, kończył. Ja tylko przekażę Krzysztofowi jedne pozdrowienia, które mi się tutaj akurat wrzuciły na czacie, bo znana ci Karolina Żelazowska powiedziała, że mam ciebie koniecznie pozdrowić.
Pocałowanie. Dziękuję.
Zobaczyła link właśnie, który wysłałem w czasie naszej rozmowy i napisała, o, cyfrowy dialog. No to i już zaczęliśmy rozmawiać i masz te pozdrowienia. Natomiast to chyba wszystko. Dziękujemy ci. To było bardzo ciekawe, dlatego że tak jak jest w naszej rozbiegówce, że możemy z naszych rozmów od razu wykorzystać coś na jutro, no to ja natychmiast będę starał się wykorzystać coś na jutro. Bardzo, bardzo nam pomogłeś.
No bardzo się cieszę. I wiecie, maj mamy już też zagospodarowany, cały harmonogram. No.
No właśnie, i ten wątek na końcu, który wyszedł, okazuje się bardzo aktualny, bo wiele rzeczy się dzieje na linie, jak ja to sobie mówię, czyli online dla dzieci, nie tylko dla uczniów, nie tylko szkoła oferuje z różnym skutkiem i w różnej jakości swoje materiały, ale taka działalność jak twoja czy Krzysztofa jest coraz bardziej znana. Ale znana jest mimo wszystko, tak jak zrozumiałem z waszej dyskusji, wąsko i chcielibyście to rozszerzyć. Z drugiej strony macie przeciwnika, w cudzysłowie mówiąc, którym jest no, taki zwyczajny system, czyli na przykład ja, który też oferuje swoje i swoja szkoła, która oferuje swoje rzeczy. I teraz pytanie jest, jak rozumiem, jak to wszystko ładnie połączyć.
Tak, to znaczy, no ja już myślę o tym, żeby po prostu przenieść zajęcia Tarnowskiej Akademii Nauki na godzinę 16 czy 17, skrócić to do godziny, żeby to było raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, ale już tylko jako godzina, żeby faktycznie nie było tego, żeby uczeń musiał wybierać pomiędzy szkołą a moimi zajęciami. To jest jedna rzecz, ale ja mam świadomość tego, że to dalej będzie pogłębianie tej przepaści edukacyjnej,
bo o to ci tak
mieliśmy.
Naprawdę chodzi, tak?
Tak, bo to nie chodzi o to, że ja chcę odbierać ludzi z lekcji online'owych, tylko chcę pokazać, że z czegoś naprawdę fajnego, ze skupienia się na kompetencjach przyszłości, tak naprawdę i tak korzystają dzieciaki, które normalnie prawdopodobnie chodziłyby na jakieś dodatkowe zajęcia, bo byłyby kierowane tam przez rodziców, mm-hmm. świadomych tego, co w dzisiejszym świecie się liczy i że to będzie kiedyś potrzebne. I ta przepaść się nam jeszcze bardziej powiększa, bo te osoby, które z tego korzystają, to będą jeszcze fajniej później się rozwijały, a osoby, które z tego nie korzystają i z nawet zwykłych lekcji swoich online'owych nie korzystają z naprawdę wielu, wielu powodów. W ostatnim tygodniu bardzo dużo artykułów było na ten temat, bo i Justyna Słuchecka, świetny artykuł w TVN24 i Olga Szpunar w Gazecie Wyborczej na ten temat pisała. Tylko, wiesz, mnie zastanawia to, że zwracają na to uwagę nauczyciele, grzmią o tym nauczyciele, zwracają na to uwagę dziennikarze, natomiast ja cały czas czekam na ten osławiony system, żeby się ruszył, żeby tupnął nogą, żeby zrobił jakąś, bo jest w stanie zrobić, jak to się nazywa, sprawozdawczość, tak, żeby było wiadomo, ile tych ludzi tak realnie jest, a nie, że nauczyciele mówią, co najmniej jeden taki uczeń w każdej klasie jest, tak? No i tyle wiemy, tak jakbyśmy w ogóle nie mieli menu.
Wiesz co, menu nie, natomiast no, ja nie wiem, dlaczego ja dzisiaj jestem trochę w obronie systemu, aczkolwiek jak mnie znasz, to nie do końca jakby jest tu moja rola, ale ja jako dyrektor dostaję jakieś takie listy z kuratorium bardziej, to znaczy dostaję przynajmniej raz dziennie taką ankietę do wypełnienia, która mnie strasznie wkurza, nie dlatego, że ona jest nieważna, tylko z technicznych powodów, bo trzeba najpierw odpowiedzieć na 15 takich samych pytań, kim się jest i jaką szkołę się reprezentuje, a potem odpowiada się tak albo nie, albo pisze się dwa słowa. No, tak jakby nie można było jednej bazy dać i za każdym razem odpowiadać tym samym loginem. No ale dobra.
Cieszę się, że na papierze pocztą tego nie musisz przesyłać.
No właśnie. Natomiast ostatnio zaczęły się pojawiać takie pytania i takie różne właśnie formularze, które mają nam dawać tak jak rozumiem, mają dać taką informację o tym, ile dzieciaków zostało zostawionych samych sobie, ile nie bierze udziału. Przypominają nam o tym, że istnieje coś takiego jak jednak obowiązek szkolny i trzeba na to zwrócić uwagę. No ale chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się, tak jak ty napisałeś zresztą w poście naszym edugatkowym, że tu chodzi o empatię, a nie zaraz o szukanie tych ludzi i ich wsadzanie do więzienia, w cudzysłowie mówiąc, bo to raczej chodzi o to, żeby się po prostu dowiedzieć, jaki jest ich problem, dlatego że tam jest ogromny problem. Czasami są dysfunkcyjne rodziny, czasami są po prostu jakieś stany depresyjne. Czasami są sytuacje, w których dzieciaki postanowiono wywieźć w ogóle z miasta, bo tak jest bezpieczniej. Ja się temu na miejscu rodziców nie dziwię, tylko że nie znamy, jak to wygląda generalnie. No i,
ale wiesz, dlaczego to też jest problem? Dlatego, że ktoś postanowił, że my powinniśmy jak gdyby nigdy nic realizować sobie podstawę programową, tak jakby nic się nie działo. I później będziemy z tego rozliczeni i się później okaże, że 75% uczniów zrealizowało 25% nie. W tym będzie zastanawianie, co zrobić z tymi, z taką sytuacją w ogóle. Wiem, że w różnych krajach są inne rozwiązania, które jednak mówią o tym, że nauczyciel może dostosować to.
No, są tacy nauczyciele. Ja wiem, że u nas w szkole, u mnie w szkole są nauczyciele, nie będę podawał imienia i nazwiska, bo może, ale był kiedyś gościem Edugadek. Jest człowiek, który postanowił zupełnie odejść od podstawy programowej fizyki i chemii i stwierdził, że będzie robił coś, co tym dzieciakom się bardziej przyda, czyli będzie starał się na przykład weryfikować informacje, które podają się za realne i tak dalej. To jest fajne, natomiast wiemy z drugiej strony, że to Gazeta Wyborcza pisała o tym też chyba wczoraj, że pani z Czuchowa, moja koleżanka po fachu historyczka, no, też podpadła władzom, ponieważ no, rodzicom bardziej, ponieważ no, ogłosiła, że nie będzie wszystkiego robić tak, jak Bozia przekazała, tylko że trochę odejdzie od tego wszystkiego. Także fajnie by było, gdybym na przykład taki mem nam napisał: słuchajcie, bardziej zaopiekujcie się ludźmi niż swoimi przedmiotami i róbcie tak, żeby te dzieciaki miały co robić, ale też, żeby trochę z sercem do nich wyjść. No.
No taki jest przekaz, jak się ogląda media, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jak się słucha podcastów anglojęzycznych, to...
Albo jak się czyta ten słynny już list ministra edukacji Francji, prawda? Mhm.
Że tam jakby w momencie, no wczoraj nawet na CNN nie była taka informacja, gdzie jak zaczynają mówić o edukacji, to tam ta empatia po minucie wskakuje praktycznie, od razu wskakuje, co z tymi ludźmi, którzy mają problemy, co z tymi nauczycielami, którzy są gdzieś tam przeciążeni, co z dziećmi, które nie dostają obiadów, więc tam naprawdę nie ma mowy o tym, że słuchajcie, jak teraz sprawdzimy tą realizację, tak, na przykład, tak, a my jakoś jesteśmy znowu zafiksowani na tym, żeby się zastanawiać, w jaki sposób jednak ten sprawdzian zrobić, żeby uczniowie nie ściągali. Popatrz, jak to dużo problemów sprawia, że my tą podstawę programową tak bardzo chcemy zrealizować, że rodzice są niezadowoleni, bo nauczyciele niektórzy nie spotykają się regularnie na lekcjach online'owych, tylko wysyłają mailami, więc rodzice piszą do nauczycieli, że powinni więcej robić, drudzy piszą, że powinni mniej robić nauczyciele, bo za dużo wysyłają i za dużo tych lekcji online'owych, więc po prostu.
Ale to też jest dlatego, że my nie mamy w końcu cały czas, to jest to, co zawsze sobie mówimy, że ten kryzys pokazuje nasze problemy przedkryzysowe, że my do końca jakby nie mieliśmy przegadanego tej definicji, czym jest szkoła i po co jest szkoła i dlaczego jest szkoła i co to znaczy uczyć, to znaczy umieć i co to znaczy nauczyć, zaliczyć, zdać. Cały czas myślimy bardzo mocno takimi, moim zdaniem, tradycyjnymi metodami typu umieć, to znaczy nauczyć się wszystkich dat, umieć, to znaczy umieć rozróżnić 50 czasów angielskich.
No ale my przecież dostaliśmy doskonałą odpowiedź wczoraj od ministra, po co jest szkoła, po to, żeby przygotowała do matury albo do egzaminu ósmoklasisty. Cała reszta jest generalnie nieważna. To, że w piątek dyrektorzy dowiedzieli się, że od poniedziałku jednak nie będzie dalej szkoły w tych pozostałych klasach, to też jest pokazane, że to jest nieważne, że szkoła to jest miejsce, gdzie uczeń się przygotowuje do egzaminu, ewentualnie druga wersja szkoła to jest miejsce, gdzie ucznia się przechowuje po to, żeby rodzic mógł pracować. I to oczywiście jest też ważna sprawa, to oczywiście nie mówmy, że to też nie jest kluczowe dla nawet gospodarki kraju, tak? Ale z drugiej strony, no jeżeli tak podchodzimy do tego, że właśnie egzamin, który w dużej mierze jednak sprawdza też wiedzę pamięciową z umiejętnościami różnie bywa, bo tak te egzaminy niekiedy... To ty jesteś tutaj ekspertem akurat z angielskiego, w sumie nie mogę narzekać, więc tak, no nie wiem, ale takie mam wrażenie, że trochę właśnie wszystko pod te egzaminy się odbywa.
No tak.
Więc no później się okazuje, że o jakich umiejętnościach, o jakich kompetencjach my mówimy, o jakiej współpracy, o jakiej kreatywności, o jakiej empatii. Gdzie to na maturze wychodzi taka empatia, współpraca i kreatywność? Przepraszam bardzo.
No teraz jak jest social distancing, to już zupełnie nie. Słuchaj Marcin, to musimy kończyć, bo zrobiliśmy zaraz, przed chwilą zrobiliśmy edugatki ekstra, ale wydaje mi się, że tym razem Państwo nam wybaczą to, że sobie trochę dłużej pogadaliśmy, bo czują Państwo, że to jest emocjonalnie dla nas ważne i takie...
Ja mam nadzieję, że też nie tylko dla nas, tylko żeby właśnie teraz nasi słuchacze też pod spodem napisali, bo dla nas też są ważne te ich reakcje, wasze reakcje, słuchajcie, jak nas słuchacie i przesłuchaliście, to napiszcie coś pod spodem, zalajkujcie, zaszerujcie, bo to hiper ważne jest, żebyśmy widzieli, że ktoś tego słucha. Czasami jest tak, że kliknęło, zobaczyło 800 osób, jest 5 lajków i jeden komentarz, tak?
No właśnie. To gdzie są to jest 700. Kliknij lajka, człowieku, nie bądź.
Wpisz tam coś, czy ty się zgadzasz, czy się nie zgadzasz. My
jedna pani gadamy. Się raz nie zgodziła i też było wesoło.
Pewnie,
też...
jak rozkręciła w ogóle całą zabawę, no.
No właśnie. Dobra, to kończymy. Marcin, życzę ci miłego weekendu. Spotykamy się chyba już za tydzień, jeszcze nie wiemy z kim, ale spotkamy się. My już sobie lecimy do swoich obowiązków domowych. Ja będę dzisiaj układał lekcje online znowu. Ale się cieszę, bo mnie to coraz bardziej bawi. Ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję.
A na koniec jeszcze tylko informacja, że jak już wejdziecie na tą stronę, czy na fanpage'a EduGadek, to tam jest taka opcja rekomendacja i ocena i polecenie. To hiperfajnie byłoby, jakbyście gdzieś tam wrzucili jakieś polecenie, bo ostatnie bodajże jest chyba od Viti parę miesięcy temu, więc czekamy na te polecenia. Łatwo to się robi, nie zajmuje dużo czasu, a pomoże może innym, żeby dotrzeć do nich i żeby właśnie uświadomić im, żeby trochę więcej robili, albo trochę mniej robili, albo trochę myśleli i tak dalej.
Dobrze, to ja teraz powiem bardzo grzecznie i kulturalnie. Do widzenia i do usłyszenia.
Pa, pa!